Rozdział drugi. Sekret trwałej radości. List do Filipian, rozdział pierwszy, wersety od 15 po 30. Połowę życia spędziłem w okolicy Chicago, gdzie żyje 500 000 Polaków. Na ogół potrafię ich rozpoznać z daleka. Nie po ubraniu czy zachowaniu, ale po ponurych minach. W USA czy Australii rzuca się to w oczy, gdyż Amerykanie czy Australijczycy mają pogodniejsze usposobienie i częściej się uśmiechają. Przydałoby się więcej pogody ducha, zwłaszcza wśród chrześcijan, bo mamy się z czego radować. Niestety, nawet w kościołach wielu ma kwaśne miny, jakby zostali ochrzczeni w occie. Na pewno są po temu powody. Tragiczna historia Polski i niewesoła rzeczywistość, w tym fatalne drogi i wiele radarów. Dlatego zacznę od podania tytułów pieśni do jazdy przy różnych prędkościach na polskich drogach. 80 km na godzinę. Pobłogosław Jezu drogi. 90 km na godzinę. To szczęśliwy dzień. 100 km na godzinę. Cóż ci, Jezu, damy? 110 km na godzinę. Ojcze, Ty kochasz mnie. 120 km na godzinę. Liczę na Ciebie, Ojcze. 130 km. Panie, przebacz nam. 140 km. Zbliżam się w pokorze. 150 km. Być bliżej Ciebie chcę. 160 km. Pan Jezus już się zbliża. 170 km. U drzwi Twoich stoję, Panie. 180 km. Jezus jest tuż. 190 km na godzinę. Witam Cię, Ojcze. Po 20 latach życia w USA wróciłem do Polski. Od razu zabrałem się za budowę domu, aby córki mogły pójść we wrześniu do szkoły w nowym miejscu, a był już koniec maja. Należało zacząć wiosną, ale przez biurokrację i jej opieszałości pozwolenie na budowę uzyskałem dopiero w końcu maja. Kierownik ekipy budowlanej zapewnił mnie, że fundamenty i parter staną do 10 czerwca. Dlatego ufnie poleciałem do USA, aby spakować i załadować cały dobytek do kontenera i wysłać go do Gdyni, gdzie miał dotrzeć za 7 tygodni. W tym czasie garaż miał być gotowy na przyjęcie jego zawartości. W połowie czerwca wróciłem z USA na budowę. Ku mojej konsternacji parter nie był gotowy, a fundamenty spartaczono i ich naprawa kosztowała 3 tygodnie. Ściany parteru stanęły dopiero pod koniec lipca. Wolnostojący garaż nie był gotowy na przyjęcie dobytku, a tymczasem statek, który go wiózł, pobił rekordy i dotarł do Gdyni w niecałe 4 tygodnie. Sprzęt elektroniczny, audio, komputery, meble i pudła z moimi książkami znalazły się pod gołym niebem. Mieszkałem wtedy w pożyczonym kempingu, ale w lipcu jego właściciel niespodziewanie zażądał go z powrotem. W dodatku moja młodsza córka, która miała spędzić kilka tygodni na koloniach w Gdańsku, domagała się, aby ją stamtąd zabrać i przywieźć na budowę. Starsza córka też przyjechała. Modliłem się o pomoc. Wtedy ni stąd, ni zowąd na budowę przyjechał mój przyjaciel. Ze sobą przywiózł niedawno zakupiony kemping. Wypożyczył mi go do końca budowy. Był on większy i lepiej wyposażony od tego, z którym musiałem się pożegnać. Zamieszkaliśmy tam z córkami i psem. Mienie przesiedleńcze wylądowało jednak w niezadaszonym garażu. Wydawało się, że to tylko kwestia czasu, aż wszystko przemoknie. Jednakże tego lata przez około 3 tygodnie nie spadła ani kropla deszczu. Dopiero gdy dekarze pokryli dach garażu, tej samej nocy spadł deszcz, a był tak rzęsisty, że gdyby nie dach, moje książki i sprzęt zalałaby woda. Zamiast wprowadzić się z córkami do domu 1 września, tak jak planowaliśmy w maju, mogliśmy to zrobić dopiero 1 listopada, gdy były już przymrozki. W kempingu mieszkał z nami pies, a jesienią także kot, którego zapraszaliśmy w mroźne noce, aby nas ratował przed myszami, które w nocy harcowały po podłodze, lodówce, szafkach, a nawet po naszych łóżkach. Nieraz na głowy lała nam się woda, a w czasie jesiennych szaruk musieliśmy zasłaniać z zewnątrz okna i drzwi styropianem, aby wichura nie wdarła się do środka. Mogło być znacznie gorzej, gdyby nie fakt, że trafiliśmy na wyjątkowo ciepłą jesień. Później dowiedziałem się od meteorologa, że była to bodaj najcieplejsza jesień od 100 lat. Budowa domu w Polsce była dużym wyzwaniem, gdyż nie znałem ekip budowlanych ani stosowanych tam technologii i materiałów. W USA budowa mojego drewnianego domu była dużo łatwiejsza i trwała 6 miesięcy, choć pracowaliśmy tam tylko we dwójkę z kolegą. W Polsce dom budowała mi solidna ekipa, a do robót wykończeniowych angażowałem różnych fachowców, aby przyspieszyć progres. A mimo to budowa trwała 2 razy dłużej i była 3 razy bardziej stresująca. Wskazówki z listu do Filipian pomogły mi zachować pogodę ducha mimo takich czy innych trudności. Apostoł Paweł miał radość w sercu w znacznie gorszych warunkach, bo został fałszywie oskarżony i stracił 2 lata w więzieniu w Cezarei. Tkwiłby tam dalej, gdyby nie odwołał się do cesarza. Neron nie sympatyzował z chrześcijanami, więc apostoł nie mógł na wiele liczyć. Zanim dotarł do Rzymu, rozbił się statek, którym go wieziono. Jego życie wisiało na włosku, ale uratował je, płynąc w pław na wyspę ze swoim strażnikiem. Kiedy pomagał nosić chrust, aby rozbitkowie mogli ogrzać się przy ognisku, ukąsiła go żmija. Bóg sprawił, że przeżył, co wywołało zdumienie tubylców i ich zainteresowanie jego poselstwem. W końcu apostoł Paweł dotarł do Rzymu, gdzie czekał w lochu pod eskortą na przesłuchanie u cesarza. W tych dramatycznych okolicznościach napisał list o radości. Zawarł w nim między innymi słowa: raduję się i będę się radować. W jaki sposób zachował radość mimo krzywd czy przeciwności? Paweł z Tarsu podał w tym liście 3 sekrety, które każdemu w tym pomogą. Odpowiednia perspektywa, wartościowe priorytety, ufność w pomoc Bożą. Odpowiednia perspektywa. Perspektywa jest widokiem na teraźniejszość i przyszłość. Jak ważna jest nasza perspektywa? W zależności od niej możemy spoglądać na tę samą rzecz, a widzieć ją zupełnie inaczej. Podam zabawny przykład. 3 ludzi stało na skraju Wielkiego Kanionu w Arizonie. Artysta, duchowny i kowboj. Co za inspiracja dla obrazu, wykrzyknął artysta. Jakiż dowód mocy Bożej, zachwycał się duchowny. Kowboj gwiznął z podziwem i powiedział: ho, ho, ale by było szukania, gdyby mi się tu zapodziała krowa. Jaką perspektywę miał apostoł Paweł, skoro potrafił radować się mimo losu, który go spotkał? Oto ona. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Dla niego pasją było dzielenie się Ewangelią, która odmieniła jego życie. Nada to sens życiu każdemu i przyniesie radość niezależnie od okoliczności. Bez właściwej perspektywy apostoł Paweł mógłby kwestionować Boże prowadzenie, gdy trafił niewinnie do więzienia. On jednak, zamiast użalać się nad swoim losem, wykorzystał ten czas, aby pisać budujące listy, które Bóg uczynił częścią Nowego Testamentu. Niewielu pisarzy spotkał taki zaszczyt, że ich dzieła są czytane przez 2000 lat przez miliony ludzi. z czego apostoł radował się w obliczu oskarżeń. Mógł świadczyć o Chrystusie w stolicy imperium, z czego czerpał radość, gdy trafił przed sąd cesarza. Zyskał przystęp do dworu cesarskiego i najbardziej wpływowych ludzi ówczesnego świata. Życie pod strażą dało mu okazję do dzielenia się Ewangelią ze zmieniającymi się na warcie żołnierzami. Ewangelia dała mu perspektywę, dzięki której apostoł sięgał wzrokiem poza doraźne przeszkody. Przez to widział korzyści płynące z jego trudnego położenia. Napisał: A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii, tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Paweł Starsu wiedział, że Bóg wykorzysta jego doświadczenia ku dobremu. Wielu z nas doświadczyło prawdziwości Bożej obietnicy. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. List do Rzymian, rozdział 8. Nie ulegajmy wrażeniu, że przez trudności przechodzimy sami, gdyż tak nie jest, o ile zaprosiliśmy Jezusa do swego życia. Pewien człowiek śnił, że spaceruje wzdłuż brzegu morza z samym Jezusem, a na nieboskłonie przesuwają się kolejne sceny z jego życia, jak w kinie. Przy każdej z nich widział dwie pary śladów na piasku. Jedna należała do niego, druga do Pana Jezusa. Kilka razy jednak wzdłuż ścieżki swojego życia zobaczył tylko jedne ślady. Tak było w najtrudniejszych i najsmutniejszych okresach jego życia. Poruszony tą obserwacją powiedział z nutą żalu w głosie: Panie, obiecałeś, że gdy zaufam Tobie, będziesz ze mną zawsze. Tymczasem podczas najgorszych dni mojego życia na piasku widzę tylko jedne ślady. Dlaczego zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy potrzebowałem Cię najbardziej? Pan Jezus odpowiedział: Moje drogie dziecko, nigdy bym Cię nie opuścił. Wtedy, gdy na piasku widzisz tylko jedne ślady, niosłem Cię na swoich rękach.